Była pani w dość sędziwym wieku, która jako dziecko pamięta i opowiadała o piekarzu w Baligrodzie. Piekarnia należała do Żyda i pani opowiadała, że bardzo skromnie żyli ze swoją matką, było ich sporo dzieci. Zawsze jak nie było chleba u nich w domu i nie było pieniędzy na zakup tego chleba, to piekarz dawał im chleb na tak zwany zeszyt, a ona pamięta, że mama mówiła, ale ja nie wiem, czy ja będę miała za co zapłacić. A on odpowiadał, zapłacisz jak będziesz miała. Dzieci nie mogą być głodne, może nie być innych rzeczy, ale chleb w domu musisz mieć. Ona to mówiła ze łzami w oczach. Ta społeczność była bardzo, bardzo zżyta.
Dowiedziałem się od gospodyni, w której mieszkamy, że będzie uroczysta i przyszedłem zobaczyć właśnie tam to odsłonięcie tego pomnika.
Czy byli państwo
tak,
tu
tak,
powyżej?
Byli za nas wczoraj na cmentarzu w górze, na tym żydowskim. Trochę jest taki zaniedbany. Jednak początek, koniec wykoszony, a resztę nie za bardzo. Często jesteśmy w Bieszczadach co roku. Spod Krakowa prawie. Jako turystycznie. Trzeba upamiętnić takie rzeczy.
Drodzy państwo, bardzo serdecznie wszystkich państwa pragnę przywitać i nisko się kłaniam, że państwo zechcieli przyjąć nasze zaproszenie na dzisiejszą uroczystość.
Poznając historię okolicznych mieszkańców, przedwojennych mieszkańców naszych tutaj terenów, szerzej rozumianych nawet niż Podkarpacie, bo jak Galicja, ustaliłem, że rodzina naczelnego rabina Polski Michaela Szudricha wywodzi się z Baligrodu. Poznałem rabina Szudricha, mam ten zaszczyt, przyjemność rozmawiać nieraz z rabinem i prywatnie. Jestem pod wielkim wrażeniem rabina, to wspaniały, mądry, dobry człowiek. I uznałem, że nasza ziemia tutaj w Bieszczady powinny, jest to nawet konieczne, zaznaczyć to miejsce, z której wywodzi się tak wielki przyjaciel Polski, zresztą obywatel Polski, obywatel Stanów Zjednoczonych, bo rabin ma obywatelstwo polskie również. I stąd się właśnie zrodził ten pomysł. Ja się tym pomysłem podzieliłem już ze zmarłym Jerzym Chrzanowskim. Jurek był wspaniałym człowiekiem, naprawdę świetnym organizatorem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem. I to spowodowało, że Jurek od razu podniósł telefon, zadzwonił do rabina, mówi: rabinie, tutaj siedzę z Jackiem, będziemy robić pomnik dla upamiętnienia twojej rodziny. No, rabin absolutnie się na to nie zgodził, powiedział: nie może to być pomnik mojej rodziny, ale zawsze może być pomnik Żydów baligrodzkich, co również dotyczy rodziny rabina. No i rabin zapytał, kiedy chcielibyśmy go odsłonić. A rozmowa z rabinem miała miejsce gdzieś początkiem kwietnia. Ja mówię: do rabinie, zbliżają się później wakacje, majówka, no tak myślę, że 3 września, czy rabin mógłby sprawdzić w kalendarzu, żebyśmy mogli odsłonić. Rabin mówi, że on 3 września będzie mógł, ale czy ja jestem pewien, że to wystarczy ten czas? Ja mówię: tak, rabinie, wszystko będzie przygotowane. Jeszcze później parę razy mnie dopytywał, jak idzie, ja mu relacje na bieżąco dawałem, ustaliliśmy listę gości, spotkaliśmy się u niego w synagodze rodziny Nożyków. No dość dynamicznie żeśmy tutaj nad tym pracowali. Do naszej grupy tutaj dołączył członek Rady Naukowej naszej fundacji, Waldemar Lenius, który bardzo dużo też nam pomógł i tu cały czas aktywnie działał. I to spowodowało, że w zasadzie byliśmy gotowi. Ja jeszcze w poniedziałek, wtorek, Jurek zmarł w czwartek, w środę rozmawiałem z Jurkiem, żeśmy już ostatnie szczegóły ustalali. Ostatnią rzecz, którą z Jurkiem ustaliłem, pokazałem, to kształt kamienia, który żeśmy kupili, który został zamontowany, bo mieliśmy możliwość wyboru różnych. Uznaliśmy, że ten kamień no może trochę symbolizuje kształt serca, może trochę symbolizuje kształt macewy, ale że on będzie odpowiedni do tego, żeby go tam ustalić. Później z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, z panem Krzysztofem Bielawskim, blisko żeśmy współpracowali z Radą Rabiniczną na temat tekstu, który się pojawi na tablicy. To wszystko zostało uzgodnione. Wystąpiliśmy o zezwolenie, o zgodę do konserwatora zabytków. Tą zgodę żeśmy otrzymali I w taki sposób na istniejącym tam już miejscu, wójt wskazał to miejsce, uznałem, że jest bardzo, bardzo trafne. Pomnik stoi dokładnie na rozwidleniu dwóch dróg. Jedna droga prowadzi na cmentarz, jeśli wychodząc z miejscowości, a druga do centrum wioski, do życia. Czyli jedna na cmentarz, a druga w kierunku życia. I tak się też stało z Żydami, którzy odchodząc z Baligrodu, przecież na cmentarzu w Baligrodzie też byli rozstrzeliwani Żydzi z okolicznych miejscowości. Nie wszyscy zostali wysiedleni, później zamordowani. Więc ta symbolika tego miejsca, tego pomnika, który stanął w miejscu tych rozwidlenia tych dwóch dróg, też jakby dla nas taką narrację dopisuje, takiego wskazania, zastanowienia się nad historią. Podczas uroczystości odsłonięcia już pomnika, który został zbudowany, była bardzo licznie zgromadzona grupa mieszkańców Baligrodu, gości, którzy przyjechali, mogę powiedzieć, z całej Polski, ale również i z zagranicy. Bardzo jestem szczęśliwy, że była młodzież, że byli harcerze, że włączyła się pani dyrektor i szkoła w Baligrodzie. To dowodzi, że ten pomnik był potrzebny, że ci ludzie może się bali, może się zastanawiali, czego będzie dotyczył, ale kiedy zobaczyli, że chodzi o to, żeby upamiętnić tą historię, żeby pokazać tą historię, żeby tym dzieciom, młodzieży w przyszłości móc również uczyć ich tej historii, pokazywać im tą historię, bo taka ona była. 800 lat wspólnego życia na terenach Rzeczpospolitej. Polacy, Żydzi, też i Niemcy, też i Ukraińcy, też i Łemkowie, Węgrzy i Austriacy. Taka jest nasza historia. Piękna, barwna, wielokulturowa, a szczególnie tutaj w Galicji.
Ja, drodzy Państwo, jestem bardzo szczęśliwy, dzisiaj wzruszony, że udało się to zrealizować. Były momenty bardzo trudne, były momenty, w których wydawało się, że się to jednak nie uda. Taką dygresję powiem, że jak już trochę emocji w tym wszystkim było i było trudno, to moja żona zawsze mówiła, że gdzieś tam zadzwoń do rabina, bo jak ty porozmawiasz z rabinem, to później jesteś przez 3 dni spokojniejszy. I tak jest. Więc przepraszam rabina za to, że tak często się kontaktuję, ale to wymagała też sytuacja i realizacja, żeby się wszystko udało.
Inga Marczyńska z Jasła. Przyjechaliśmy z Jasła, bo rok temu porządkowaliśmy cmentarz w Baligrodzie. I jesteśmy taką grupą wolontariacką, która w różnych miejscach podejmuje działania opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem żydowskim. Skąd taka potrzeba? Historia Żydów to historia początku państwa polskiego, więc społeczności żydowskie, chrześcijańskie zamieszkiwały od samego początku, współtworzyły naród polski. Dbanie o ich pamięć, o ich spuściznę, o dziedzictwo wydaje się rzeczą naturalną i powinno przynajmniej być tak postrzegane.
A teraz bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu pana rabina Michaela Szudricha.
Moje mamy, moje babcie urodziły się tutaj w Baligrodzie. Więcej jak 100 lat temu. Pojechały do Stanów od razu po pierwszej wojnie światowej. Ale słyszałem jak dziecko od babci, jak piękny to jest tutaj w Baligrodzie. A w imieniu mojej rodziny, które są bardzo wzruszone i taki pomnik jest. Ja bardzo chcę podziękować każdy człowiek, który jest tutaj. Bardzo dziękuję.
To takie miejsce może być, żebyśmy zostawili coś, co będzie kogoś zastanawiało. To ktoś przyjedzie do Baligrodu i będzie mógł spojrzeć na ten Baligród w trochę inny sposób. A może go to zaciekawi, żeby przeczytał coś. A może gdzieś poszuka. Są już publikacje związane z historią Baligrodu. W Baligrodzie jest Izba Pamięci, historii Baligrodu. Tam są losy powstania Baligrodu do sprawie współczesności i II wojna światowa, ta tragiczna dla wszystkich. Bo przecież tak naprawdę państwo, nasz kraj, nasza społeczność się zmieniła całkowicie po II wojnie światowej. My już nie jesteśmy takim narodem, jakim byliśmy do 1939 roku. Dzisiaj gościmy, mieszkam w Polsce bardzo dużo Ukraińców, którzy są w sytuacji wojny, konfliktu zbrojnego po napaści Rosji na Ukrainę. I jak pięknie odżyły w Polakach, w nas wszystkich, te historie, te tradycje. Nasza fundacja też się w to włączyła. Też organizowaliśmy w Rymanowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury warsztaty dla dzieci ukraińskich. Tyle, ile żeśmy mogli, każdy na ile mógł, pomagaliśmy. I to doskonale pokazuje tą prawdziwą cechę Polaków, którą najbardziej chyba kocham i chciałbym, żeby ona zawsze istniała. Ona najczęściej w moim odczuciu to się okazuje, pokazuje się ta cecha w chwilach trudnych. Ostatnio powódź. Cała Polska pomagała. Byłoby miło, byłoby doskonale, gdybyśmy dążyli do tego, żeby ona na co dzień ta cecha dominowała w Polakach, bo bardzo dobrze by się nam żyło i dużo lepiej funkcjonowało.
Chciałbym bardzo uprzejmie prosić o modlitwę Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Adama Szala i duchowieństwo zgromadzone.
Szanowny Panie Rabinie Polski, Szanowny Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Prezesie Fundacji, Panie Wójcie, drodzy zaproszeni goście, drodzy uczestnicy tego spotkania. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Rabinowi za to, że rok temu był obecny podczas niezwykłej uroczystości związanej z narodem żydowskim i z narodem polskim. Było to w Markowej, gdzie odbyła się uroczystość beatyfikacji rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów razem z siedmiorgiem ich dzieci. Tego samego dnia mieliśmy okazję modlić się nie tylko w Markowej, ale także i w Jagielle, gdzie znajduje się niezwykły cmentarz ofiar II wojny światowej, a jedna z kwater poświęcona jest także narodowi wybranemu. Bardzo dziękuję Panie Rabinie za życzliwość, za przybycie, za obecność i za modlitwę także na tamtym cmentarzu w Jagielle. Kiedy odwiedzamy Ziemię Świętą, tak bliską Panu Rabinowi i wszystkim nam, zauważamy pewne zjawisko, które nie jest obecne w naszej ojczyźnie, w naszej kulturze, mianowicie na cmentarzach żydowskich. Bardzo często na grobach umieszczane są kamienie. Również kiedy przyjeżdżają wycieczki z Izraela do Markowej, kiedy odwiedzają grób męczenników Józefa i Wiktorii Ulmów, umęczonych za to, że przechowywali 8 osób narodowości żydowskiej, to na grobie nie składają kwiatów zazwyczaj, ale składają kamienie. Kamień jest znakiem pamięci. Pamięci o przeszłości, pamięci o ludziach, którzy tę przeszłość tworzyli, pamięci o tych wydarzeniach bardzo trudnych, tragicznych, kiedy to ludzie zabijali drugich tylko dlatego, że są innego narodu, innej kultury, że mówią innym językiem. To wielkie nieszczęście, które przywołujemy nie po to, żeby rozdrapywać rany, ale żeby pamiętać, ale także, żeby przed Panem Bogiem polecać ich właśnie, by żyli w wieczności.
Ryszard Suchowiecki.
Pan jest mieszkańcem Baligrodu.
U starych babek, u starych dziadków wszystko wiem, jak tu było. Jak przyszła wojna, to mnie nie było jeszcze.
Czyli pan słyszał to od kogoś, tak?
Od starszych babek, od starszych ludzi. Tu było miasteczko żydowskie po lewej stronie i po prawej. Tam była żydowska bożnica, łaźnia żydowska. No i Żydki to gospodarzyli, mieli knajpy mieli, karczmy mieli, dwie piekarnie było w Baligrodzie, rzeźnie mieli tutaj, wino przywozili z Węgier, chowali. Tutaj są piwnice pod spodem, tam dwie beczki stoją, o tutaj za tym budynkiem. No Niemcy ich nie cierpieli i strzelali ich, no. Tu była szkoła. Tu też dzieci się uczyli, też ich pozabijali.
Ta
teraz poprosimy o zabranie głosu pana Krzysztofa Bielawskiego, przedstawiciela Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
Zarząd Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego wyraża głęboką wdzięczność Polsko-Amerykańskiej Fundacji imienia rabina Menachema Mendla Zermanowa, a w szczególności prezesowi panu Jackowi Sokołowskiemu za ufundowanie pomnika roztoczce porządkowe na cmentarzu żydowskim w Waligrodzie. Ta inicjatywa zasługuje na szczególne uhonorowanie. W tradycji żydowskiej wszystko, co czynimy dla zmarłych, jest uznawane za najwyższy stopień dobroczynności. W Polsce istnieje około 1200 cmentarzy żydowskich. Niemal wszystkie cmentarze zostały zdewastowane podczas wojny oraz kolejnych dekadach. Niemcy poprzez zgładzenie większości polskich Żydów pozbawili cmentarze ich naturalnych opiekunów. Obecnie około 130 cmentarzy jest własnością 8 gmin żydowskich istniejących w Polsce. 153 cmentarze, w tym cmentarz w Waligrodzie, należą do Fundacji Ochrony Żydowskiego. Nieliczne dzisiaj rejestry żydowskie, pomimo wielu starań, nie są w stanie skutecznie zadbać o wszystkie miejsca pochówku Żydów, którzy osiedlili się w Polsce niemal 1000 lat temu i przed wojną tworzyli społeczność liczącą około 3,5 miliona osób. Szanowni Państwo, w 1953 roku Stanisław Krupiński, przewodniczący prezydium Gminy Narodowej w Waligrodzie, w odpowiedzi na ministerialne polecenie nadsyłania informacji o stanie cmentarzy żydowskich, do te założenia tego cmentarza określił jako, cytuję, odkąd naród żydowski istnieje. W rzeczywistości cmentarz powstał nie później niż na początku XVII wieku. Tutaj na wzgórzu znajdują się nagrobki liczące po około 300 lat. To cenny zabytek, ale przede wszystkim to miejsce pochówku wielu żydowskich mieszkańców Waligrodu i okolicznych miejscowości. Raz jeszcze dziękujemy Polsko-Amerykańskiej Fundacji imienia rabina Menachema Mendla Zermanowa oraz apelujemy do lokalnej społeczności o wsparcie w utrzymaniu tego cmentarza.
4 lata temu poznałem rabina Abrahama Reicha z Nowego Jorku. Gmina żydowska z Nowego Jorku w Zboroparku jest właścicielem synagogi w Rymanowie. Jest to jedna z największych i najpiękniejszych kształtem synagog, bo ona nie jest jeszcze w technicznym stanie tak dobrym, jakby mogła być, jak powinna być. Padła taka sugestia, że trzeba pomóc, trzeba zrobić coś, żebyśmy zaczęli tę synagogę odbudowywać, odremontowywać. Spotkałem się wtedy również z panią Agnieszką Niemczyk, dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, żeby stworzyć jakieś podstawy prawne, techniczne do ubiegania się o środki, bo mówimy tutaj o kwotach kilkunastu milionów złotych na odbudowę takiego zabytku. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to musimy mieć osobowość prawną i podstawy prawne do tego, żeby polskie instytucje, jak będą chciały, mogły pomóc. Proponuję fundację, stowarzyszenie, która będzie w imieniu właściciela mogła ubiegać się o środki, mogła podejmować działania różne na rzecz wspólną. Bo jeżeli to będzie tak odbierane przez mieszkańców, to też one będą bardziej życzliwi do tych rozwiązań czy do tych naszych propozycji i będą dobrze informowani o tym, co planujemy robić. To też nie będą się tych obawiać rzeczy. Więc to było takie konieczne, żeby społeczeństwu też tłumaczyć, żeby pokazywać naszą działalność. Przyszła zgoda ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku, że no możemy taką fundację założyć. No i wtedy padła propozycja, że skoro sobie to wymyśliłeś, no to zostaniesz na czele tej fundacji i działaj. Coś już nie wycofywałem z tego, mówię w porządku, założyliśmy fundację w Krośnie, zaczęliśmy jakieś małe działania robić, później wybuchła wojna na Ukrainie, więc poprosiliśmy Żydów mieszkających w Nowym Jorku o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na organizację warsztatów, na organizację całego tego przedsięwzięcia związanego z dziećmi z Ukrainy. Takie wsparcie żeśmy otrzymali w formie darowizny. Fundacja wydała te środki na wyżywienie, na organizację całych warsztatów, na zajęcia. Trwało to przez cały okres wakacji, zaraz po wybuchu wojny. Ta pomoc tam przychodziła. No i zaczęliśmy działać w tej formule, żeby przymierzyć się do przede wszystkim inwentaryzacji i przygotowania projektu odbudowy synagogi. A w tym momencie zderzyliśmy się ze ścianą po raz pierwszy, bo okazało się, że koszt inwentaryzacji projektu to jest rząd wielkości 2-2,5 miliona złotych. No więc takich środków fundacja nie posiada. I podjęliśmy działania związane z ubieganiem się o te środki. Na razie jeszcze jesteśmy na etapie starań, jeszcze nie mamy, ale nasza działalność pozostała. pozwoliła nam nawiązać współpracę z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, z Naczelnym Rabinem Polski. Powołaliśmy do życia Radę Naukową przy Fundacji i tam zaprosiliśmy bardzo wiele osób z całej Polski i są to osoby, które pełnią funkcje na dzień dzisiejszy bardzo wysokie w administracji państwowej, samorządowej. I próbujemy powoli, powoli budować tą pozycję w fundacji, pokazywać synagogę. Ściągnęliśmy przedsiębiorców, powołaliśmy do życia galę, osobowość Roku Ziemi Krośnieńskiej w kilku kategoriach. W tym roku w lutym rozdaliśmy nagrody po raz drugi. Teraz już mamy właśnie zaprzyjaźnione firmy, zaprzyjaźnione organizacje. Chciałbym do tego doprowadzić, żeby synagoga w Rymanowie była pięknym zabytkiem, odrestaurowanym zabytkiem. Pewnie cech już religijnych nigdy ona nie będzie prowadzić, ale kulturalnych jak najbardziej, edukacyjnych i związanych z tą pamięcią z dziedzictwa żydowskiego, Żydów mieszkających w Rymanowie. Bo to trzeba przyznać i powiedzieć wprost, Rymanów był jednym z większych ośrodków, gdzie mieszkali Żydzi. W Krośnie to było 25%, około 25%, w Jaśle około 25%. We Frysztaku ponad 90% mieszkańców społeczności do 1939 roku, do 1942 w zasadzie, to byli Żydzi. Tutaj ten odcisk historyczny jest bardzo duży i chodzi tylko o to, żeby o tym pamiętać, żeby szanować, żeby zrozumieć, żeby poznać. Taką też rolę fundacja przyjmuje, że oprócz tego głównego celu, którym jest odrestaurowanie synagogi w Rymanowie, te cele edukacyjne, rozwojowe i każdego też zapraszamy, kto chciałby poznać, chciałby zobaczyć synagogę w Rymanowie w tym stanie, w którym jest dzisiaj, a jest jeszcze dużo rzeczy do zobaczenia w synagodze, żeby ją odwiedzał, bo warto. Patronem fundacji jest rabin Menachem Mendel, żyjący w Rymanowie, uczeń cadyka z Leżajska. Jego potomkami w dalszej linii jest właśnie Abraham Reich, rabin, który jest współfundatorem fundacji. Dlaczego on został tym patronem? Z przekazów, do których żeśmy dotarli, jasno wynika, że był bardzo lubiany przez wszystkich mieszkańców Rymanowa. Między innymi za to, że nie będąc lekarzem, ale no, w tamtych czasach tak to funkcjonowało, potrafił leczyć, potrafił przygotowywać leki, zioła, które pomagały w różnych dolegliwościach. Leczył wszystkich i leczył dzieci za darmo. Nigdy nic nie brał od nikogo za to, że leczył. Więc ludzie chodzili do rabina, ponieważ nie mieli gdzie iść, nie było ich stać na lekarza. Rabin leczył. Nigdy nie patrzył na to, jakiego wyznania są te dzieci. I w drugą stronę tak samo to działało. Bardzo wielu ludzi pomagało Żydom. Wiadomo w jakim okresie, w okresie Holokaustu. Jak są ludzie dobrzy, to da się budować coś dobrego. Jak ktoś jest zły, to trzeba się starać tak to robić, żeby może się udało przynajmniej go przekonać do tego, żeby tego zła nie czynił, a jeżeli jest szansa, to żeby przyłączyć się do tych, którzy robią dobre rzeczy. Ja uważam, że właśnie dbałość o historię jest kluczowa do tego, żeby można zrozumieć, a następnie postępować dobrze, czy jeżeli mam jakieś zdanie na jakiś temat, to muszę je opierać na wiedzy. Jeżeli go nie opieram na wiedzy, To jest najgorsze, co mogę zrobić, bo wtedy po prostu jestem ślepy. Jak jestem w pomieszczeniu, gdzie nie ma światła, to łatwo się wywrócić, łatwo się potnąć, łatwo sobie nabić guza. No, jeżeli zaświecę to światło, to wszystko staje się proste. A wiedza jest światłem, wiedza jest edukacja jest światłem, więc uważam, że w każdym aspekcie działania na rzecz budowania świadomości w społeczeństwie zmienia to społeczeństwo. I to jest pierwszy taki krok dla mnie, do zmiany świadomości ludzi, czyli pokazywanie faktów, pokazywanie prawdy, przypominanie w różny sposób. My mamy taki pomysł, nie wiem, czy w grudniu go zdążę zrealizować, ale jak nie, to na pewno na wiosnę, że w jednej z restauracji krośnieńskiej, zresztą w historycznym wspaniałym miejscu, bo związanym z Łukasiewiczem, przygotujemy koncert klezmerski połączony z degustacją potraw żydowskiej, kuchni żydowskiej. Za chwilę się okaże, że ktoś mówi, ale to jak to jest żydowskie? Przecież to moja babcia tak robiła. No robiła, bo jak mieszkali wszyscy razem, no to robiła. Ale to trzeba poznać. Jak się pozna, to jest to wszystko prostsze i łatwiejsze.